W ubiegłym tygodniu i 2 tygodnie temu mówiliśmy, że kolejne samochody z Polski jadą w Ukrainę. Chciałam Państwu powiedzieć, że oczywiście kolejne, już też ponad 40 wyjechało ze Szczecina. Wystarczy, że Państwo zobaczą na fanpage'a Związku Ukraińców w Polsce Razem Pomóżmy Ukrainie, to zobaczycie, że tam kolejne samochody co jakiś czas są wysyłane w Ukrainę. Jan Syrnyk, wprawdzie dzisiaj już nie szef Związku Ukraińców tutaj naszego oddziału w Szczecinie, ale pomocy, to zresztą sam powiedziałeś, rezygnując ze stanowiska, że jednak tą pomocą się będzie zajmował wtedy tyle, ile będzie potrzeba. I rzeczywiście te samochody, to powiedziałbym, twoja robota.
No tak, witam serdecznie, dobry wieczór. Rzeczywiście tak powiedziałem, że będę się zajmował tak długo, jak długo będzie potrzeba i jak długo będę miał też siły na to. Potrzeby są dynamiczne, potrzeby są cały czas, więc w tej chwili tym, co możemy starać się zaspokoić takie pewne potrzeby, to są środki lokomocji, środki transportu, bo przede wszystkim te samochody służą do ewakuacji, przewożenia zaopatrzenia i wywożenia rannych. To nie są samochody typowo wojskowe, są to samochody cywilne, więc spełniają tą podstawową rolę, jaka tam w strefach przyfrontowych jest potrzebna. No, na dzień dzisiejszy pojechało już 46 samochodów. Sam moment przekazywania samochodów troszeczkę się po ukraińsku uskładnił, czy powiedzmy się, zmieniła się procedura, więc w tej chwili wszystkie samochody musimy jeszcze tutaj zrobić odprawę celną.
Krótko mówiąc, zrobiło się trudniej.
Znaczy zrobiło się trudniej, ale zostało to uporządkowane. Ja się akurat z tego cieszę, nigdy nie miałem nic sobie do zarzucenia, robiliśmy to bardzo otwarcie, więc a to, że zostało tak zrobione, no to ja się z tego cieszę tylko dlatego, że powiedzmy ten rynek, czarny rynek został wkrócony i zostało to uporządkowane. Więc następuje odprawa celna tutaj w Szczecinie. Samochód z pełnymi dokumentami jedzie na Ukrainę i tam z drugiej strony to samo się dzieje. Już dokumenty mamy przygotowane przez ministerstwo w Kijowie z pełną deklaracją. Samochód jest zarejestrowany z jednej i z drugiej strony. Z pieczątkami, nie do sprzedaży i całkiem spokojnie można przekroczyć granicę.
No, myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście ja nie chcę tutaj tego wątku rozwijać, ale myślę, że no nic tak bardzo nie boli, jeżeli się okazuje, że tutaj ze składek jest kupiony samochód i on nie dojeżdża do celu, chociaż też przecież były wożone do celu. Nie dojeżdża do celu, bo ktoś po drodze gdzieś go próbuje przehandlować, a wiemy, że na wojnie jest mnóstwo ludzi, którzy by chcieli zarobić, nie pomóc.
Myślę, że to jest normalne, takie ludzkie, ja powiem ludzkie, no, że każdy coś tam...
Niestety ludzkie,
każdy coś próbuje. My ze swojej strony akurat mamy tą pewność i gwarancję, że te samochody są tam, gdzie żeśmy je wysłali, może czasami z małymi zmianami, bo któryś z kierowców już nie żyje i został przekazany dalej, bo takie sytuacje też mają miejsce. 3 samochody żeśmy stracili z puli 46, to znaczy straciliśmy, zostały albo zbombardowane, albo na minę wjechały i zostały spisane już na straty.
Pozostałe jeżdżą?
Pozostałe 43 samochody są sprawne i jeżdżą. One wymagają co rusz jakiegoś remontu, to one nie jeżdżą po drogach asfaltowych, jeżdżą po polach, po bezdrożach, po błotach, natomiast one jeżdżą non-stop i te samochody są non-stop w użyciu. Dzieje się tak dlatego, że my monitorujemy, gdzie one pojechały, gdzie aktualnie się znajdują i w jakiej są kondycji. No jeżeli takie informacje mamy, jesteśmy w 100% pewni, że one spełniają tą rolę, jaką żeśmy ich przeznaczyli.
To monitorowanie oczywiście samochodów no nie jest po to, że koniecznie musicie wiedzieć kto, co i jak używa, tylko to bardziej chyba wobec tych, którzy się zrzucają na to, żeby było wiadomo, że te ich pieniądze, które zostały przekazane mniejsze lub większe, że te zbiórki, że tu każda złotówka jest ważna i żadna nie jest marnowana. To też jest ważne.
No chyba jest to podstawowa rzecz, że ja w każdej chwili mogę powiedzieć, że samochód taki i taki oczywiście jest tam i tam. Tego już nie ma, tamten dalej pracuje. Jest to w jakiś sposób i dla mnie uspokojenie i też staram się być transparentny w tym, co robię. A z drugiej strony też staramy się monitorować ludzi, z jakimi pracujemy na Ukrainie, tak, żeby stale wiedzieć jednak, że to są odpowiedzialne pewne osoby i z takimi pracujemy do dzisiaj.
Sporo o tym mówimy, zresztą nie pierwszy raz, ale też dlatego, że chcielibyśmy, żeby ta pomoc była sensowna, żeby namawiać Państwa, żeby pomagali, to tylko na taką pomoc, która rzeczywiście niesie ukojenie, niesie jakąś w tych trudnych czasach jakąś sprawność. Ile taki samochód, przypomnijmy, ile taki samochód kosztuje? Przecież my nie mówimy o jakimś nowym samochodzie, ja nie mówię kilkudziesięciu czy kilkuset, bo to czasami 200-300 tysięcy taki potrafi samochód, no 200 powiedzmy, jakiś taki super nowoczesny, o którym byśmy marzyli, ale to przecież one są po pierwsze kilkuletnie i tutaj też wcale nie chodzi o to, żeby on ładnie wyglądał, tylko że on ma pewne wymogi i najważniejszym wymogiem to jest to, żeby był na 4 koła, napęd, bo takie są najlepsze, żeby miał niepękniętą ramę, a to czy jest podrapane, czy trochę rdza go gryzie, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
No i jeszcze jedna rzecz, żeby to był jednak diesel, a nie benzyna, to jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa.
To ma tam duże znaczenie, bo o benzynę jest trudniej niż o ropę.
Nie, no, na froncie akurat posługują się, korzystają z ropy, a benzyny to jest troszeczkę inaczej, już trudniej i wszyscy korzystają z ropy, ona jest ogólnie dostępna, więc akurat musi być to samochód diesel.
Tu trzeba było się dostosować, tak, że nie szukacie innych.
Dokładnie, innych nie szukamy, napęd na 4, diesel, pełna rama, sprawny. Wiadoma sprawa, ten samochód, tak jak zapytałeś, ile on kosztuje średnio 15 tysięcy zł powiedzmy, ale doliczmy do tego jeszcze koszty tutaj i przeglądów, wymiany, i ewentualnie naprawy, przygotowania, no to tak w granicach 18 do 20 tysięcy już taki sprawny, całkowicie sprawny samochód jedzie na Ukrainę. Wszystkie jadą na swoich własnych kołach, żaden samochód nie był wieziony lawetą. No staramy się dać samochody sprawne, nie dać komuś czegoś, co z kolei wymaga remontu, już kłopotu na Ukrainie. Te samochody muszą stąd sprawne wyjechać i pokonać w pierwszym rzucie od razu 2000, mniej więcej 2,5 tysiąca kilometrów, więc naprawdę muszą być przejrzane te samochody. Samochód to jedno, a na samochodzie jeszcze towar, który staramy się włożyć, są to siatki maskujące, które dziewczyny tutaj same wyplatają, co też się wiąże z pewnym kosztem, bo trzeba zakupić osnowę, tkaninę, no a resztę to jest praca ludzkich rąk, do tego jakieś agregaty prądotwórcze. Staramy się też wkładać na samochody te małe, podstawowe, takie do 3 kW, do tego środki medyczne, opatrunkowe, specjalistyczne, no to takie rzeczy codzienne, akurat to, co jest najbardziej w tej chwili potrzebne. Nie skupiamy się na wszystkich innych rzeczach typu jakiś prowiant, nieprowiant. Nie, z tym sobie daliśmy spokój. Jest na tyle uporządkowana sytuacja, że w tej chwili to, co jest naprawdę potrzebne, to są te podstawowe rzeczy. Środki medyczne, siatki maskujące, agregaty prądotwórcze i ewentualnie tam jeszcze indywidualnie od zapytań.
To ja pamiętam, że jak myśmy rozmawiali jakiś czas temu, a rzeczywiście dość dawno nie rozmawialiśmy, to mówiłeś, że ta lista, ona się jednak może nie tyle co zamyka, co zmniejsza, ona się trochę modyfikuje w trakcie, ale rzeczywiście ta wojna w Ukrainie spowodowała, że też państwo na wiele rzeczy po prostu zareagowało. Myślę, że my w Polsce sobie nie zdajemy sprawy, jak wielki przemysł zbrojeniowy jest teraz w Ukrainie. Jak tam, ja nie mówię tylko o tych nowoczesnych, ja nie mówię na przykład o dronach, a przecież takie już są produkowane przez Ukraińców. Ja nie chcę jakby w tą stronę, bo na ten temat się za dużo nie powinno w ogóle mówić, ale myślę, że ta lista dzisiaj jest dość zamknięta i dość precyzyjna.
Myślę, że bardzo precyzyjna, dlatego że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na początku praktycznie zbierało się wszystko od koce, od kalimaty, stazy do zaciskania ran krwawiących, popularne katy 7. Tego nie było. I wszyscy na początku kupywali, nie patrząc na to, czy to chińskie, nie chińskie, wszyscy kupywali chińskie, bo tanie, ale to akurat było takie, że niepraktycznie, nie zdawało egzaminu, to można było do celów szkoleniowych sobie tutaj na miejscu użyć, natomiast nie było w ogóle przydatne na polu walki. W dniu dzisiejszym, na dzień dzisiejszy tych pytań praktycznie nie ma. Stazy są produkowane na Ukrainie i niewiele odbiegające od katów, a może i takie same jak katy 7. Są o 3 razy tańsze, więc nie ma takiej potrzeby kupowania tutaj i wożenia tam czegoś droższego. Na pewno są potrzebne opatrunki typu Izrael i te pochodnie podstawowe, to jest potrzebne. Natomiast umundurowanie, są sorty mundurowe, buty, nie buty, to wszystko na bieżąco rynek ukraiński zapewnia żołnierzom. Początek był straszny. Ukraina nie była przygotowana.
Tak, mam wrażenie, że była bardziej przygotowana niż nam się w ogóle wydaje, no bo jednak to, że oni przez pierwszy miesiąc walczyli bez pomocy świata, no to jednak...
Tak, ale tu jeszcze dochodzi ten czynnik ludzki. Jednak proszę pamiętać o tym, że to było pospolite ruszenie, tak? Ubierali się w co mogli, tak? Brali kamizelki, bluzy, w ogóle nie jako mundurowanie wojskowe, tylko z lasu, nie wiem skąd tam, w każdym razie i robocze buty, i robocze mundurowanie, jakieś drelichy i tym, w tym walczyli. Przypominam sobie, jak poszukiwano tego wszystkiego towaru, to były polskie bluzy wojskowe wycofane już z użytku, bo termin przydatności minął, bo to był 2010 albo 2008, tak, model. Do tego Bundeswehra też w magazynach wykupywana, do tego czeskie, austriackie. Wszystko, co tylko można było, wtedy kupywało się, bo nie było tego. To teraz z czasem ta produkcja wojenna ruszyła, tak? Teraz mają zapotrzebowanie na bieżąco. Natomiast wtedy tego nie było. I przy tym pospolitym ruszeniu, przy tych ochotnikach, które tam wtedy nie brakowało, to naprawdę rynek nie sprostał tym wymaganiom.
Ja też, proszę Państwa, o tym mówię, bo chciałabym, żebyśmy zobaczyli, że ta pomoc wciąż jest, ona ewoluuje, ale też przede wszystkim ci, którzy pomagają, są też dużo mądrzejsi, wiedzą co, jak, kiedy to jest naprawdę potrzebne, a kiedy to jest tylko... Chociaż myślę, że fanaberii nie ma, widzimisię, potrzebujemy czegoś, czego po prostu, że chcemy dostać. To są, że odważni mężczyźni, którzy i kobiety, które po prostu potrzebują pomocy przy froncie, bo jednak państwo wszystkiego nie jest w stanie zrobić i tyle. Więc ta specjalizacja jest daleko posunięta, no bo ta wojna już niestety tak długo trwa.
Tak, zgadzam się z tym, natomiast strefy przyfrontowe jednak obsługują cywile, wolontariusze, tak, wolontariusze wywożą nieboszczyków z linii frontu, wolontariusze przeprowadzają ewakuację, wolontariusze dowożą żywność, są też grupy mobilne lekarzy, stomatologów, to są wszystko cywile i ci wszyscy ludzie pracują na potrzeby frontu i stref przyfrontowych. My widzimy tylko żołnierzy, ale żołnierz to nie wszystko. Tam muszą pracować sklepy, musi być pomoc medyczna, muszą być stacje paliwowe zaopatrzone. To wszystko tam musi funkcjonować i tym zajmują się cywilne wolontariusze.
No i to wszystko bardzo dobrze tam funkcjonuje, pomimo wielkiego ataku ciągłego Rosji. To, że dzisiaj się mówi, że wojsko ukraińskie to jedno z najlepszych wojsk na całym świecie, to jest jedna, chociaż ja wolałabym, żeby takiej specjalizacji nie musieli zdobywać, że byłby pokój. Chciałabym za chwilę jeszcze porozmawiać o tym, czy nam się to wszystko nie znudziło, nam tu, z punktu widzenia Polski.